Więc witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, które, jak wszystkim wiadomo, dotyczy w ciągu dalszego drugiej fazy ucisku Jakuba. Dzisiaj będziemy rozważali część czwartą, która skupia się na Izraelu cielesnym i rozpoznaniu przez tego Izraela Jezusa, co, jak wiemy, jest czymś, na co wszyscy czekamy. Także dzisiaj druga faza ucisku Jakuba w części czwartej, rozpoznanie Jezusa przez Izrael. O tym zechcemy dzisiaj mówić. Jest to część czwarta, czyli wcześniej było, były części trzy, które mam nadzieję wszyscy widzieli, a jeżeli nie widzieli, to będą mogli sobie powtórzyć i przypomnieć gdzieś z odtworzenia. W tym miejscu, gdzie w tej chwili jesteśmy, są także wszystkie pozostałe części. Zatem przystępujemy do naszego dzisiejszego tematu i na początek będziemy mieli Ezechiela 39 rozdział. Od 17 wersetu dopiero zaczniemy, ponieważ wcześniejsze wersety, cały rozdział 38 Ezechiela i reszta 39 rozdziału były poruszone w poprzednich częściach. Zatem dzisiaj te fragmenty Ezechiela 38 i 39, które 39 właściwie był, 8 cały był. Te fragmenty Ezechiela 39, a później do Zachariasza jeszcze zajrzymy, które do tej pory nie były poruszone, bo nie pasowały nam do tematu. Trudno omówić cały temat tejże drugiej fazy ucisku Jakuba w jednym temacie, ponieważ jest tam wiele, wiele różnych wątków. Dzisiaj wątek oddzielny, Izrael i poznanie, rozpoznanie przez niego naszego Pana. A więc czytamy wersety 17-20. A ty, synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg. Powiedz ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym. Zbierzcie się i przyjdźcie. Zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę. To, co wytłuszczone na ekranie, albo nawet podkreślone, to znaczy, że będę do tego wracał, prawda? Jest podkreślone po to, żeby zwrócić uwagę, będę to chciał jeszcze komentować. Więc zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowałem. Wielką ofiarę na górach Izraela. Abyście jedli mięso i pili krew. Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi. Baranów, jagniąt, kozłów, cielców, wszystkie tuczniki Baszanu. Najecie się tłuszczu do syta i upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan. Czyli widzimy w tym fragmencie, że jest tutaj wezwanie Boga do ptaków i zwierząt, żeby przybyły jeść padlinę, którą Bóg przygotował jako ofiarę dla nich, dla tych zwierząt, dla tych ptaków, które są zapraszane na tę ofiarę, na tą ucztę, żeby się najadły. Zapewne tą padliną, którą te ptaki mają spożywać, są resztki po Gogu i Magogu, o którego ataku, o którego zniszczeniu i grzebaniu mówią wersety 1-16, w ostatniej części trzeciej o tym dużo była mowa, łącznie z pogrzebaniem tego miasta. Ptactwo i zwierzęta, które się żywią padliną, bo tutaj mamy zaproszenie do tych ptaków i zwierząt, żeby się tą padliną żywiły, to znak pokonanej armii. Dawnymi czasy, dzisiaj chyba już nie do tego stopnia, dawnymi czasy, kiedy były bitwy między żołnierzami i armie, wiadomo, zostawały na polach dużo zwłok, dużo trupów, więc różnego rodzaju zwierzęta miały ucztę z tego, prawda? No bo to leżały, ci leżeli, te zwłoki leżały, to się tam nikt nie zajmował. Więc to jest taki obraz zaproszenia tych ptaków i zwierząt, żeby się żywiły padliną, to znak pokonanej armii. Oto duża armia została pokonana. Wobec tego te wszystkie różnego rodzaju ptaki, zwierzęta polne, które padliną się żywią, niech przybywają, żeby mogły się tym karmić. A obecność tych ptaków i tych zwierząt w dużej ilości podkreśla ogrom porażki. Dlatego to mamy tutaj wymienionych bardzo wiele różnych rzeczy, które można spożywać, bo te istoty skrzydlate, zwierzęta polne, tak jak widzimy, będziecie jeść mięso mocarzy, krew pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców i potem ogólnie wszystkie tuczniki Baszanu. Zaraz do tego Baszanu nawiążę, ale jest wymieniony przeróżnego rodzaju, przeróżnego kalibru członkowie Goga i Magoga, którzy poniosą śmierć. Dlaczego tu się w czasie tak napadu, najazdu na Izrael po częściowych sukcesach początkowych. Dlaczego tu jest wymieniona ofiara? Ponieważ ofiara oznacza w Biblii śmierć. Ofiara, która była składana, musiała zginąć, prawda? Bez przelania krwi Bóg nie przyjmuje ofiary. Dlatego znowu Bóg mówi, że taką ofiarę, czyli innymi słowy sugeruje, ci napastnicy wszyscy tam zginą. To jest taka ofiara dla was, A wy, te skrzydlate ptaki, zwierzęta polne, czyli po prostu symbol wielkiej porażki, jaka czeka Goga i Magoga, przybywajcie, żeby tą padlinę po tych wszystkich mocarzach z tego Goga, Magoga, książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów, cielców, tuszników, baszanu spożywać. Wobec tego, z tego powodu one tutaj się pojawiają. Zabieram kamerkę, no, tak, żeby było wyraźnie widać, co się pojawia na ekranie. Zauważmy właśnie teraz to, jak ogólnie jednym słowem są nazwani tutaj już martwi napastnicy z grona Goga i Magoga, czyli te tuczniki baszanu. Tak samo nazwani. Więc teraz należałoby się zastanowić, dlaczego oni są związani z baszanem. Co to jest ten baszan? Baszan to górski teren na północy Palestyny. W Biblii jest on kojarzony z niewiernym pokoleniem Dana. Miasto Dana, tego pokolenia, leżało na terenie baszanu. To było po wschodniej stronie Jordanu, zaraz po prawej stronie jest mapka, już ją widzimy, możemy to zobaczyć. Pokolenie to, mam na myśli Dana, nie podbiło ziemi, którą Bóg im przyznał losem rzucanym przez Jozuego. Tu mamy, prawda, Jozuego, a tylko jest odnośnik, nie będę tego czytał. I tamto pokolenie Dana miało przyznaną ziemię, ale to ziemię, o, teraz pokażę, widzimy, zielona strzałka pokazuje, tutaj los padł w tym miejscu, ale oni, tutaj jest Dan. Jeszcze czerwona strzałka się pokazała. Widzimy, jaka dziwna rzecz. Bardziej na południu Izraela przyznano im losem ziemię. Oczywiście mieli sobie ją podbić, żeby usunąć z niej wszelkich wrogów. I każde pokolenie miało obowiązek to swoją ziemię podbić. Oczywiście inne pokolenia, także te ze wschodniej strony Jordanu, jak wiemy, pomagały. Ale pokolenie Dana nie chciało tutaj na południu bić się z tymi. Wrogowie wydawali im się zbyt mocni. Zobaczyli, że na północy tam mieszkają ludzie, którzy bardzo mieczem nie władają, nie umieją dobrze walczyć, więc tam podbijemy sobie tę łatwiejszą część dziedzictwa. Co z tego, że to nie jest to, co Pan dla nas przewidział? On przewidział dla nas w części południowej, ale my sobie zrobimy na północy własne dziedzictwo po swojemu. Więc poszli na tą północ, bez boskiego błogosławieństwa i ustanowili tam własne kapłaństwo i własny kult. Także i od tej pory Dan, chociaż był na południu, poszedł na północ. Pamiętamy takie powiedzenie, że jak Izrael cały ruszył na wojnę, to aż od Dan do Berszeba się wszyscy stawiali. Od Dan, o Berszeba jest tu, widzimy, na dole jest Berszeba, a Dan na północy, najbardziej wysunięty na północ. Więc później takie wrażenie, że jak Izrael cały na wojnę jakoś wyruszał z innymi wrogami, to się stawił cały od Dan do Berszeba, czyli od północnego punktu najbardziej wysuniętego na północ do tego południowego. Czyli Baszan, górski teren kojarzony z pokoleniem Dana. Niewiernym pokoleniem Dana, bo ono poszło na północ. Nie wiem, czy to mówiłem, co tu pisze. Tak? Jak Lucyfer, też z strony północy poszło. I od tej pory pokolenie Dana po takim zachowaniu jest symbolem tych, którzy idą swoją drogą, a nie drogą, którą Bóg im wyznaczył. Informacja, że mają jeść tuczniki, tuczne bydło Baszanu, podkreśla charakter tych napastników, tych wszystkich z Goga i Magoga. Bo Baszan to typ okrutnych, wrzaskliwych ciemięzców, oprawców, prześladowców. Dwa fragmenty biblijne, które to potwierdzą. Amos 4:1. Słuchajcie tego słowa krowy Baszanu, które na górze Samarii gnębicie biedaków, uciskacie ubogich, mówiąc do ich panów, przynieście albo sprowadźcie, a będziemy piły. Na górze Samarii gnębicie biedaków. Tu pod spodem pojawiła się taka góra Samarii. Chodzi o górę Garizim. Tam właśnie Samarytanie czcili po swojemu. I ta góra to jest wprowadzona. Mało tego, że krowy Baszanu. To jeszcze na górze Samarii gnębicie biedaków, uciskacie ubogich. Tutaj mapka, gdzie ten Garizim był, czyli ta północna część Izraela. I ten Baszan pojawia się także proroczo o naszym Panu w Psalmie 22. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Osaczyły mnie byki Baszanu. Każdy wie z pewnością, że naszego Pana żadne literalne byki z Baszanu nie przybyły, jak on był na ziemi, żeby go osaczyć. Używa symboliki biblijnej. Byki z Baszanu, potężni prześladowcy, niewierni. Rozwarły na mnie swe paszczy jak lew drapieżny i ryczący. Tak mówi nasz Pan tutaj proroczo w Psalmie 22. Kolejna ciekawostka Biblii, niespotykana nigdzie indziej. Wydarzenie jeszcze się nie stało, a osoba, która te doświadczenia ma przeżywać, czyli w tym przypadku nasz Pan, już w pierwszej osobie, zanim jeszcze na ziemię przyszła i zanim te doświadczenia się zaczęły, już mówi, jak ona to odczuwa. Jak Bóg, mało tego, że wiedział, jak nasz Pan będzie tą drogę swoją i ofiarę składał, to znał także jego wewnętrzne uczucia. bo to są takie osobiste, tak? Otoczyło mnie, to mówi Jezus. On tak to odczuwał. Ci prześladowcy z żydostwa, prawda? Ci, którzy nastawali na niego, to były te byki paszanu dla niego. Ci jego wrogowie, którzy chcieli go niszczyć, wiemy, jak on mocno to przeżywał w tych 13 ostatnich godzinach swojego życia. Amos stwierdza, że krowy Baszanu gnębią biedaków na górze Samarii, czyli tej Gerizim. Chcę jeszcze tej górze chwilę poświęcić miejsca. Z rozmowy naszego pana z Samarytanką wiemy, że Samarytanie byli w błędzie. Tak? Wy czcicie to, nasz pan jej powiedział w Jana 4,22. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Tak podsumował samarytańską wiarę. Czyli tak jak moglibyśmy to sparafrazować? My Żydzi, mówi nasz pan, wiemy, co czcimy, bo czynimy to wprawdzie zgodnie z instrukcjami Boga. Natomiast wy, Samarytanie, wmawiacie sobie i pocieszacie siebie, że też czcicie Boga, ale tak naprawdę wcale Go nie czcicie. Dlaczego? Bo robicie to po swojemu. Nie zważacie na prawdę, jaką Bóg nam podał. A przecież moglibyście od nas te wszystkie instrukcje, które my mamy od Boga, przejąć, wziąć i stosować, ale takiej potrzeby nie widzicie. Na przykład macie swoją własną górę, na której czcicie, tak jak uważacie, i mówicie, że to tego naszego Boga czcicie, więc nie czcicie Boga wprawdzie. Tak można byłoby, tak słowo naszego Pana do Samarytanki podkreślił, że, że wy czcicie to, czego nie znacie, czyli bez wiedzy, bez informacji, bez prawdy. Czyli Góra Samary to zatem sfera błędnego działania oprawców pozbawionych prawdy, instrukcji tego, jak być powinno, a więc i także ducha tejże prawdy, więc idealnie pasuje. Byki Baszanu powinny działać na takiej górze samaryjskiej Gerizim. Po swojemu, nie tak jak Bóg by chciał, niezgodnie z Jego wolą, niezgodnie z Jego instrukcją. I werset 21. Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem, i moją rękę, a ręka to w Biblii moc, czyli moją moc, którą na nie wyciągnąłem. Rękę, moc, którą wyciągnąłem na narody, pokonując zastępy Goga i Magoga. Te słowa są często powtarzane w Ezechielu 38 i 39 rozdziale, że Bóg objawia swoją chwałę wśród narodów, bo jak w nadprzyrodzony sposób zastępy Goga i Magoga zostaną pokonane, cały świat zobaczy wielkość i świętość Boga. To nie będzie zwycięstwo żadne, które można... Nie będzie to zwycięstwo podobne do żadnego, które odnoszą świeckie armie. Nawet te najbardziej spektakularne. To będzie nadprzyrodzone pokonanie zastępów Goga i Magoga w oczywisty sposób mogące pochodzić tylko od jakiejś ogromnej, nadprzyrodzonej siły. I werset 22. I pozna dom Izraela, że ja jestem Panem. Troszeczkę tutaj może znowu wrócimy z kamerką. I pozna dom Izraela, że ja jestem Panem. No, tam JHWH jest w oryginale. Ich Bogiem od dnia tego i na zawsze. W tym momencie werset 22 mówi nam, Izrael rozpoznaje Jezusa. Zauważmy, że nastąpi to dopiero po tym, gdy najpierw nastąpią trzy rzeczy. Najpierw hordy Goga i Magoga przybędą do Izraela, żeby go grabić i żeby go plądrować. Druga rzecz, która najpierw się stanie, odniosą w tym plądrowaniu pewien sukces. Tak wielki sukces początkowy, że zagrozi on dalszemu istnieniu narodu. Będzie się zdawało, że Żydów już nic nie uratuje, ani nikt. I trzecia rzecz, Bóg na oczach całego świata, no i także Izraela, stanie w ich obronie i w nadprzyrodzony sposób usunie ich wrogów. Potężna porażka wrogów Goga i Magoga, tak jak te zaproszenie do tych ptaków, żeby przyjechały na tą ucztę, na tą ofiarę, którą Bóg z Goga i Magoga chce zrobić tym symbolicznym ptakom. Bardziej szczegółowo i dramatycznie ten moment przyjęcia, rozpoznania naszego Pana przez Izrael opisze za chwilę Zachariasz 12, bo tu mamy tylko łatwe stwierdzenie, prawda? Stwierdzenie, że poznam od tego momentu i koniec. Fakt, że tak się stanie, ale nie mamy tutaj szczegółów, a chcielibyśmy je zobaczyć, Zachariasz je uzupełnia. Tak to właśnie w Biblii jest, że te same wydarzenia są w różnych miejscach obecne, opisane i w niektórych miejscach jest powiedziane tylko o pewnym fakcie, który będzie miał miejsce, bez podania zbytnich szczegółów. W innym miejscu te szczegóły będą się pojawiały. Będziemy za chwilę w Zachariaszu 12 rozdziale i tam będą bardzo ciekawe szczegóły rozpoznawania naszego Pana przez Izrael Cielesny. Kolejne dwa wersety, 23 i 4. Poznają też narody, że dom Izraela z powodu swojej nieprawości został uprowadzony do niewoli, ponieważ wystąpił przeciwko mnie. Dlatego też zakryłem przed nim swoje oblicze i wydałem go w ręce jego wrogów. I polegli wszyscy od miecza. według ich nieczystości i według ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem przed nimi swoje oblicze. Tak informują nas kolejne dwa wersety. Wszyscy ludzie na świecie się dowiedzą wtedy, dlaczego Izrael został ukarany, tak potraktowany w ciągu tak zwanej diaspory i te wszystkie krematoria i te wszystkie ścigania Żydów i ta niechęć wrodzona, genetyczna u wielu, wielu narodów wyssana z mlekiem matki. Taka niechęć do tego dała się narodu. Wtedy wszystkie narody świata zrozumieją i poznają, dlaczego tak się stało. Dlaczego Bóg zakrył przed nimi swoje oblicze, jak na tym zdjęciu, prawda, widzimy zakryte oblicze, także że nawet nie widać tego oblicza, prawda? A oblicze w Biblii przedstawia łaskę. Czyli zakrycie oblicza oznacza odsunięcie łaski, zakrycie łaski. Nie okazywanie łaski temu, przed którym to oblicze się zakrywa. Grzeszyli oni bowiem wielokrotnie przeciwko przymierzu zakonu, wiele, wiele razy i raz potężnie zgrzeszyli przeciwko Jezusowi. Sami sobie przy tej okazji wybierając karę, bo to właśnie oni krzyczeli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Ale narody muszą to zrozumieć, dlaczego Izrael został tak potraktowany. Z powodu swojej nieprawości został uprowadzony do niewoli. Tak się stanie i dlatego też te narody muszą to zrozumieć i to wiedzieć. Wtedy ludzkość zrozumie przypowieści naszego Pana na temat Izraela, na przykład o drzewie figowym z Łukasza 13 rozdziale, tam gdzie mamy, że przychodził 3 razy, prawda, już po 3 lata przychodzę, nie ma owocu, ale wytnę, ale nie, jeszcze został go na roczek, na 4 roczek, tam gnojem i tak dalej, okopać gnojem, może wyda. To w tej chwili znamy, ale świat nie zna znaczenia nawet tej przypowieści naszego Pana. Albo opis przeklęcia przez Jezusa drzewa figowego. Nasz Pan przeglał drzewo figowe, tak naturalnie, jest to przypowiedź, jest to scenka z życia naszego Pana. I w tej scence nasz Pan ukrył informacje na temat tego narodu. Szukał owoców, ale owoców nie było. Z drugiej strony nie było to, mamy też powiedziane, że nie był to czas na figi. No to po co szukał owoców? No bo powinny być w pierwszym adwencie. Ale powinny być, ale nie było. No to nie był czas, dla Izraela nie był to jeszcze czas. Oni nie poznali wtedy Jezusa, więc mamy połączenie. Pokazanie, że powinny być owoce, a jednocześnie, że ich owoców nie będzie. Ale nie dlatego, że nie miało ich być. Dlatego, że Izrael zawiódł. I w pierwszym adwencie nie dał owoców, a powinien dać owoce. Powinni przyjąć Jezusa. Czy na przykład przypowieść o bogaczu i Łazarzu z Łukasza 16 rozdziału, która jest powszechnie źle dzisiaj rozumiana przez ogół chrześcijaństwa i ogół chrześcijaństwa w tejże przypowieści o bogaczu Łazarzu bardziej widzi potwierdzenie, że dusza jest nieśmiertelna, bo umarł jeden, umarł drugi i żyją dalej. Umarli, ale żyją dalej. No i teraz mają ciekawe nowe przygody w swoim nowym życiu po śmierci. Dochodzimy do absurdu, prawda? To jak na filmach czasami się mówi, zabili go i uciekł, tak? I tak samo tutaj, żył bogacz i Łazarz, umarli jeden i drugi i żyją dalej, tylko mają teraz inne doświadczenia, inne przygody. No, jak w bajkach, no ale do tego prowadzi błąd, że aż jest to śmieszne. Kiedyś będą się sami ci błądzicieli śmiali z tego, jak takie rzeczy mogli wyznawać i wierzyć w nie. Nieliczni Żydzie o właściwym stanie serca, tak zwani prawdziwi Izraelici, widzieli te nieczystości swego narodu już dawniej. Mam tutaj duży fragment z Daniela 9:4-19, którego nie będę cytował, bo bardzo, bardzo długi. Prawie mi się na ekranie nie chciał zmieścić, a nie chciałem 2 ekranów używać, ale znalazłem krótszy u Nehemiasza w 1 rozdziale 5-9 i ten zacytuję. Tamten duszy z Daniela 9 rozdziału, można sobie też samemu poczytać. Ach, Panie Boże, niebios, wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przekazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otwarte, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, Twoje sługi, i w której wyznaję grzechy synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko Tobie. Również ja i dom mego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy bardzo niegodziwie wobec Ciebie i nie przestrzegaliśmy przekazań, ustaw ani praw, które nakazałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij proszę na słowo, które przekazałeś Mojżeszowi swemu słudze, gdy powiedziałeś: jeśli przekroczycie moje przykazania, to rozproszę was między narodami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przekazań i wypełniać je, to choćby wasi wygnańcy byli na krańcu ziemi, zgromadzę ich stamtąd i przeprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Ogromna rola Mojżesza dla tego narodu, no i jednocześnie świadomość Nehemiasza o tym, jak zawiedli wielokrotnie swojego Boga, nie podążając według instrukcji, które Bóg przez Mojżesza im przekazywał. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela. I będę zazdrosny o moje święte imię, gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie. Wtedy, gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie tworzył. A gdy sprowadzę ich z narodów i zgromadzę z ziemi wrogów i będę w nich uświęcony na oczach wielu narodów, wtedy poznają, że ja jestem Panem, w oryginale zapewne JHWH, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam, czyli wśród Boga, wśród tych narodów, do których rozproszyłem, żadnego z nich. W tym fragmencie możemy się dowiedzieć o tym, że skazanie Izraela na tułaczkę po narodach Europy ma bezpośredni związek z faktem odrzucenia przez Żydów Jezusa. Z powodu tego odrzucenia Bóg zaczął szukać pozostałych członków mężskiego statka poza narodem żydowskim, czyli wśród pogan. Normalne. Nie chcesz ty, to dostanie inny. Albo nikt, tak? Będzie to, zmarnuje się, ale Bóg nie chciał zmarnować powołania, zaproszenia do mężskiego statka. I na ten czas, kiedy reszta mężskiego statka była wyszukiwana wśród pogan, Izrael został odrzucony od łaski i rozproszony, rozpędzony po Europie, aż wybór mężskiego statka miał się zakończyć. I po tym zakończeniu tego wyboru mężskiego statka, Izrael ponownie miał być zgromadzony do swojej ziemi, doświadczony tym drugim uciskiem Jakuba, o którym mamy tą serię całą, i ostatecznie oczyszczony ze swoich grzechów, tak by nadawał się do zawarcia z Bogiem przymierza. Rzymian 11 rozdział o tym bardzo wyraźnie pisze, wprost pisze, można powiedzieć otwartym tekstem. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, osłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, nie na całość, na część, większą część, ale tylko część. I też nie na zawsze, tylko aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I tak się, ludzie się nie ciekawią, co to znaczy, że tak, weszła tylko na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Macy poganie, gdzie w pełni wejdą, ale piszą, jakby tylko poszukać bardziej, to łatwo można ustalić, co to jest wejdą poganie w pełni. A tak będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, czyli co do wysokiego powołania, to WP w nawiasie to wysokie powołanie, co do Ewangelii, czyli co do wysokiego powołania, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, i znowu te wybrania z czasów Starego Testamentu, prawda, z tymi ich ojcami, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg zamknął ich wszystkich w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłować. I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, wiemy, łaskę to reprezentuje, mojej łaski, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan Bóg. Wyleję mego ducha na dom Izraela. Wielka sprawa, bo Duch Boży to nic innego jak obraz Boga w człowieku. Ale jaki obraz? Fizyczny? No nie, nie tak jesteśmy podobni do Boga fizycznie. Ten Duch Boży, ten obraz Boga w człowieku to Jego Boga myśli w naszym umyśle, Jego Boga wola w naszej woli i Jego Boga uczucia w naszym sercu. To jest ten obraz, to jest to podobieństwo. Czyli uświęcenie. I tu parę fragmentów, które o tym wylaniu Ducha Bożego na dom Izraela mówią. Zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemię Izraela. Wejdą tam i usuną z niej wszystkie jej plugastwa, wszystkie jej obrzydliwości. I dam im jedno serce i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć, domu Izraela? Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Bóg. Odwróćcie albo nawróćcie się więc, a będziecie żyć. Zabiorę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą, symbol prawdy, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków i dam wam nowe serce, na pewno nie to fizyczne. i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjaśnia, co to za nowe serce, nowy duch w ich wnętrzu. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. No i Jeremiasz 31, bo trudno go pominąć, opisujący końcowy rezultat wieku tysiąclecia i nowego przymierza, którego początek zawierania nastąpi zaraz po drugiej fazie blisku Jakuba, można powiedzieć prawie w jej trakcie, bezpośrednio po pokonaniu Goga i Magoga. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, czyli nie to przez Mojżesza zawarte. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, po dniu wieku żydowskiego i po dniu wieku Ewangelii, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. To wypisanie, tak? Włożę moje prawa do ich wnętrza i wypiszę na ich sercach, to wypisanie prawa to nic innego jak uczynienie człowieka z natury, w naturze, odbiciem, obrazem Boga. Także ten człowiek, posiadający to prawo wypisane na sercu, a nie napisane na papierze, i on czyta na papierze te prawa i próbuje je stosować, ale sam nie jest do tego przygotowany, bo prawa są na papierze, a nie w jego sercu. Czyli on jest inny niż to prawo bożkie, boskie, jest gorszy, niedoskonały, odstaje od tego prawa, bo on jest na papierze, ale nie w nim. Dlatego Bóg mówi, ja to muszę prawo przenieść do serca człowieka. Wtedy to będzie częścią jego natury, on nawet nie będzie umiał grzeszyć. Będzie chciał, bo się nie uda. Oczywiście nie będzie chciał, no bo częścią tego prawa jest także wola, ale nawet gdyby teoretycznie chciał, to nie będzie w stanie tego zrobić. Nawet gdyby ktoś go namawiał, dawał mu nagrodę. Mówi, no okej, dajesz mi nagrodę, żebym podskoczył 100 metrów w góry. No, to nie jest niewykonalne dla człowieka. Nie mogę się rozpędzić i skoczyć 100 metrów do góry. Ale ja ci dam 1 000 000 złotych, ja skoczę, albo 1 000 000 dolarów, tylko skocz. Nie, to nie mogę, to jest wbrew naturze. Nie mam tego w takiej możliwości. I tak samo będzie z grzechem, żeby ile płacili. Nie będzie doskonały człowiek potrafił zgrzeszyć. Jak to prawo zostanie, gdy to prawo zostanie wypisane na sercu człowieka. No i przechodzimy do Zachariasza. Wobec tego chwilę wrócimy, zobaczymy, czy jeszcze ktoś mnie słucha. Zachariasz 12 rozdział. Tu będziemy mieli więcej informacji szczegółowych o przyjęciu Jezusa przez Izrael. Ale werset 7 zaczynamy. Te pierwsze 6 wersetów było w poprzednich częściach, więc jak ktoś jest zainteresowany tym rozdziałem Zachariasza 12:1-6, to niech szuka we wcześniejszych częściach. 7 werset. Najpierw zbawi Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie przewyższała Judy. Daje ten sam werset także według kodów, dlatego że nieco inaczej on to oddaje, ale tak samo treść jest poprawna w obydwu. I wybawi JHWH namioty Judy najpierw, aby nie wyrosło piękno domu Dawida i piękno mieszkańca Jerozolimy nad Judę. Czyli zauważmy, przykłady te nasze tradycyjne mówią, żeby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie była wyższa niż chwała Judy, namiotów Judy, a kody, które są bardzo dosłowne, mówią, że ta chwała to piękno domu Dawida. No ale chwała, piękno to są podobne, prawda? Czyli mamy powiedziane tutaj ni mniej, ni więcej, że najpierw będą zbawione namioty Judy, a to z tego powodu, żeby piękno albo chwała domu Dawida i piękno chwała mieszkańców Jerozolimy nie przewyższyła chwały piękna namiotów Judy. Żeby namioty Judy górowały. Namioty Judy, to pamiętamy, to już o tym też było w poprzednich częściach, są to namioty tych najlepszych, tych najbardziej wiernych, prawda? Wiemy, nasz Pan, lew z pokolenia Judy. Juda, pokolenia Judy, najlepszy w Izraelu, lew z pokolenia Judy, najlepszy z najlepszych, nasz Pan. Ale pokolenie Judy zawsze symbolizuje tych lepszych, tych wierniejszych, tych bliższych Bogu. I tutaj Bóg mówi, że jakieś namioty Judy będą najpierw zbawione i chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy będzie niższa od nich. Kto to jest tymi namiotami Judy w tym przypadku? To się dopiero stanie w przyszłości, tego jeszcze nie ma. Więc jest bardzo ciekawe. Miałem z tym pewien mały problem i tu muszę od razu powiedzieć, że w pierwszej wersji, którą robiłem 1,5 roku temu, bez prezentacji, podałem inną interpretację, która wydawała mi się wtedy, ale potem zauważyłem pewien szczegół, który pokazuje, że myliłem się, dlatego też dobrze, że jest okazja, ten wykład zrobić raz jeszcze w formie prezentacji, bo dzięki temu mam ponowne spojrzenie i zaraz tutaj wykażę na podstawie chociażby nawet samego Zachariasza 12 rozdziału, kto musi być namiotami Judy w kontraście do domu Dawida i do mieszkańców Jerozolimy. Zobaczmy. Jak wiemy, pierwszym aktem Nowego Przymierza, NP to Nowe Przymierze, pierwszym aktem Nowego Przymierza będzie zbudzenie z grobu godnych, którzy tym samym jako pierwsi skorzystają z zastosowania okupu Jezusa za ludzkość i jako pierwsi wejdą pod Nowe Przymierze. Zajmą bardzo ważne stanowiska książąt w tymże królestwie tutaj na ziemi. W psalmie 45 do 16 łamane na 17 oznacza, że różne Biblie podają ten werset, który ja cytuję, albo pod 16 numerem, albo pod 17, więc dlatego jest tak łamany. I tam przeczytamy, zamiast ojców swych według ciała, tak jak my mamy ojców według ciała, bo jest mowa o naszym Panu. Zamiast swoich ojców według ciała będziesz mieć swoich synów. Bo ci, którzy są odkupieni ze śmierci Adamowej przez naszego Pana, stają się jego dziećmi. A nasz Pan odkupił także ojców Starego Testamentu, którzy według ciała byli pierwsi przed nimi. To on jest z pokolenia, prawda? Na przykład weźmy sobie Dawida, tak? Żeby nie cofać się, nie wiadomo jak bardzo do tyłu. No ale taki Dawid ostatecznie będzie jego synem. Bo ten Dawid, chociaż według ciała był jego poprzednikiem, a Jezus budzi tam w jego linii, się narodził jako potomek z tejże linii, no to w królestwie wszystko się zmieni. To nasz Pan będzie ojcem Dawida, bo on mu odda życie, bo on także umarł za Dawida. Dlatego będziesz miał swoich synów. Zobaczmy, jak poetycko psalm pokazuje zmianę relacji. Ojcowie Starego Testamentu, genetycznie poprzednicy naszego Pana, tak, Dawida, jest tego Isajego, Dawida, i tak dalej. I później okazuje się, że stają się jego synami, bo Jezus dla nich umarł, ich odkupił. I on zmieni ich w swoich synów, gdy ich wyprowadzi z grobu, da im życie jako swoim dzieciom i on ustanowi ich książętami po całej ziemi. Też mamy tutaj powiedziane, będą książętami po całej ziemi, wobec tego będą go w jakiś sposób reprezentować, bo nasz Pan jako duchowa istota na ziemię nie przyjdzie literalnie. Oto król, chodzi o całą klasę Chrystusa, naszego Pana z Kościołem, będzie panował w sprawiedliwości. A książęta, znowu te książęta wracają, już w drugim fragmencie, z Izajasza tym razem, książęta, czyli godni, będą rządzić w prawości. Te dwa wersety pokazują przyszłe rządy, panowanie tych książąt, którzy będą ustanowieni przez niewidzialnego Jezusa razem z Kościołem, jako przedstawiciele, jego przedstawiciele tutaj na ziemi. Namioty Judy zapewne odnoszą się właśnie do nich, do tych godnych. Czego potwierdzeniem dodatkowo jest hebrajski czasownik Jasza, który znaczy, tak jak tu pisze, wybawi, zbawi, a nie wyratuje, zachowa. Biblia Warszawska przynajmniej mówi, że najpierw Bóg zachowa namioty Judy. No tak, zachowa to nie wiadomo, przecież zachowa przed śmiercią. W oryginale jest zbawi, wybawi, najpierw. Bo wiemy, że oni, godni, mają udział w tak zwanym lepszym zmartwychwstaniu. Tak mówi Żydów, 11 rozdział 35, zaraz go zresztą wyświetlę. I to lepsze zmartwychwstanie oznacza, że oni staną z grobów jako doskonali ludzie. Na samym początku, już od początku, gdy tylko wyjdą z grobu, wyjdą w stanie doskonałości. Będą na ziemi, tutaj na ziemi, widzialnymi reprezentantami niewidzialnego Jezusa i niewidzialnego Kościoła. A więc ich chwała, ich piękno będą wyższe od wszystkich pozostałych. Jeżeli ta klasa wróci z grobu w doskonałym stanie ludzkiej doskonałości, no to wszyscy inni będą dopiero restytucję rozpoczynali. I oni tutaj są porównani, prawda, że ich piękno będzie ponad mieszkańców, tak, ponad dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy, czyli pozostałą część Żydów, którą tylko wymienieni wiemy, że dotyczy to tak samo i całej ludzkości, bo jeżeli oni prześcigną resztę narodu żydowskiego, no to tym bardziej pogan, którzy dopiero będą się dowiadywali o tych sprawach i powoli do Żydów przychodzili po instrukcję królestwa. No i zobaczmy ten cytat z Żydów 11:35. Kobiety odzyskiwały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To teraz ja się dam ten komentarz, żebyśmy nie sądzili, chyba nie sądzimy, że Bóg w Starym Testamencie kobietom, które traciły w śmierci swoich bliskich, oddawał im tych bliskich. No nie mamy takich opisów, żeby zmarli, a Bóg ich przywracał do życia i nadal żyli ze swoimi żonami. Kobiety odzyskiwały swoich marłych przez wskrzeszenie na podstawie swojej wiary w ich przyszłe zmartwychwstanie. Pokazana jest tutaj tak silna wiara przynajmniej części hebrajskich kobiet, że gdy umierały im dzieci, czy mężowie, czy ktokolwiek inny z rodziny, to ich silna wiara w zmartwychwstanie pozwalała im cieszyć się tą wiarą, nadzieją, że oni kiedyś wrócą, będą z nimi. Pamiętamy zresztą siostrę Łazarza, prawda? Jak ją nasz Pan pocieszał, to mówił tak, to nasz Pan ją pociesza, że zmartwychwstanie brat. Powiem, wiem, w dniu ostatecznym, ja wiem, ja się tym cieszę, no, ale póki co go nie ma teraz chwilowo. Ale taka silna wiara, że ona nie była bezdenna rozpacz. Tak, odzyskiwały one w ten sposób swoją wiarą. Inni zaś byli torturowani albo zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia. Tu też dałem komentarz, bo ktoś może sobie pomyśleć, o jakie chodzi uwolnienie. Byli torturowani, zamęczani na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia od tych tortur, od tego dręczenia przez niewierność. To jest bardzo dobra jednocześnie instrukcja dla każdego, który cierpi z powodu prawdy, że szatan, jak chce z dzieci Boga odciągnąć od drogi poświęcenia, od występowania w obronie prawdy, stawiania się po stronie Boga, to daje ci przez niewierność możliwość uniknięcia tego. Nie musisz cierpieć. Wystarczy tylko, że zrobisz to albo tamto. No i teraz chcesz uniknąć cierpienia? No to wyrzeknij się tego lubowego, zrezygnuj z tego, co robisz i sprawa załatwiona. Już będzie dobrze. A oni, mając taką ofertę uniknięcia cierpienia, torturowania i śmierci przez niewierność, przez zaprzestanie na przykład mówienia tego, co Bóg im kazał mówić. Tak? No taki prorok dostał od Boga polecenie: idź i strofuj dom Izraela. Powiedz im, że ich ukaże za to, że postępują niegodnie. No i po prostu taki prorok, no to wiadomo. Jak Eliasz musiał się chować przed Achabem, jeszcze nie tylko inni byli potem zakopywani w ziemi, za to tylko, że mówili im prawdę Boga. I wystarczyło tylko tego nie mówić i nie byłoby powodu do cierpienia. Ale oni nie przyjęli tego uwolnienia od tych tortur przez niewierność, tylko woleli cierpieć i umrzeć, nawet zabici często. Zresztą Żydów 11 rozdział pisze szczegółowo, jakie udręki przechodzili. Aby dostąpić, teraz dość do najważniejsze w końcu mamy w tym zdaniu, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Ich zmartwychwstanie nazwane jest lepszym od całej reszty ludzkości. To są ludzie już wypróbowani przez Boga w tym życiu. To są ludzie, na których Bóg może polegać, że on woli dać się zabić, niż być niewierny. No to cóż mu więcej? Jaka jeszcze próba jest mu potrzebna? Czy takiemu komuś, kto wolał dać się zabić, niż być niewierny Bogu, jeszcze nie należy się doskonałość ludzka? Należy się. Z czym go jeszcze próbować? Powtarzam werset 7. Wybawi albo zbawi JHWH Pan namioty Judy najpierw, aby, no i daje te obydwa przykłady, albo nie wyrosło piękno domu Dawida i piękno mieszkańca Jerozolimy nad Judę, nad godnych, albo według standardowych tłumaczeń, bo to były kody, a standardowe tłumaczenie mówią, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie przewyższała Judy. Ale w wersecie 7 mamy jeszcze właśnie ten dom Dawida i mieszkańców Jeruzalem, tak? I wybawi Jehowa namioty Judy najpierw, aby nie wyrosło piękno domu Dawida i piękno mieszkańca Jerozolimy nad Judę. Treść wersetu 10, za chwilę będziemy w nim, ale już go tutaj cytuję wcześniej, każe odnieść dom Dawida i mieszkańców Jeruzalem do Żydów, gdyż ci, dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalem, mają wtedy zrozumieć, że zabili Mesjasza, na którego czekali. Czytamy werset 10. I wyleje na kogo? Na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy, zauważmy, nie na namioty Judy. Na namioty Judy, które mają mieć wyższą chwałę, większe piękno od domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, nie potrzeba wylewać żadnego ducha łaski i modlitwy, żeby zobaczyli, kogo zabili. Namioty Judy to godni. I wyleje tylko na tych dwie, co mamy trzy, tak? Werset 7 mówi o trzech grupach osób, ale tylko dwie z nich potrzebują zrozumienia, kim był Jezus. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przybili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Tu w nawiasie zapowiadam, że za chwilę do tego wersetu wrócę, bo to mamy tutaj śmieszną, dziwną rzecz, prawda? Kto czytał to, ten fragment już pewnie wie, albo widzi w tej chwili na ekranie. Będą patrzeć na mnie i tak, i będą go opłakiwać. Dziwne. Patrzą na mnie, ale płaczą nad nim. To dlaczego nie nade mną? Albo dlaczego nie nad nim, ale wtedy też powinien na niego patrzeć. Dobra. Ale to za chwilę do tego wrócę. Czyli zauważmy, że namioty Judy, czyli godni, nie potrzebują pomocy w rozpoznaniu Jezusa. Oni żyli przed Jezusem, ale oni o nim wiedzieli. Oni na niego czekali. I gdyby przyszło im żyć w czasie pierwszego Adwentu, to oni jako prawdziwi Izraelici poznaliby go. Tu dałem fragment z Joba. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. i że w końcu na prochę moim stanie. Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i nad prochem moim stanie. Wiara Joba, Stary Testament. Ileś lat przed Jezusem, jeszcze Jezus się nie pojawił nawet. A on czekał na niego. I wiedział, co ten Odkupiciel mu da, jak kiedyś nad jego grobem stanie, nad jego prochem stanie. Werset 8, do 10 powrócimy do niego, dotrzemy. W tym dniu Pan ochroni mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele. Mamy tutaj opis łatwy, ochrona Boga nad Żydami. Najsłabszy z nich będzie wtedy tak silny jak Dawid, zapewne w walce z Goliatem, a królewski dom Dawida w Jezusie, no bo to Jezus będzie tym ich królem reprezentowanym przez godnych, a królewski dom Dawida w Jezusie będzie jak Bóg, jak anioł, posłaniec Boga na ich czele. Zobaczmy, jak Jeremiasz o tym pisze. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których zbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Nasz Pan z Kościołem, reprezentowany przez godnych. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, które będą go nazywać. Jehowa, nasza sprawiedliwość. Oto na wielu dni mówi Pan, że nie będą mówić już, jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu, ale jak żyje Pan, który wyprowadził i który sprowadził potomstwo domu Izraela z kraju północnego i ze wszystkich krajów, do których rozprowadziłem ich, i będą mieszkać w swojej ziemi. 9:10. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. I wyleję, cytowaliśmy, ale wracam do niego, obiecałem, i wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, zaraz podkreślam te dziwne rzeczy tego tłumaczenia, i będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się gorzko płacze nad pierworodnym. I tutaj mamy zamieszanie w wersecie 10. Większość, ale na szczęście nie wszystkie przekłady, wprowadzają zamieszanie do wersetu 10. Dlaczego? Bo dwa zaimki tego wersetu tłumaczą tak, że patrzenie i opłakiwanie odnoszą do dwóch różnych osób. Tak? Będą patrzeć na mnie, ale będą opłakiwać go. Nielogiczne, samo w sobie. Dziwię się w ogóle, wybierają takie tłumaczenie. Pewnie wyrobili w sobie już tak, oni z Biblii mało rozumieją, że mówią jeszcze jedna rzecz dziwna, niezrozumiała, ale co tam, tyle wszystkiego, tam i tak nie rozumiemy połowy rzeczy. No to bez sensu, bezlogiczne, ale jak się w to wejdzie, wyjaśnienie jest bardzo proste. I aż dziwne, że większość z tego nie korzysta, ale niektórzy korzystają. O co chodzi? Powodem zamieszania są dwie różne wersje tekstu masoreckiego. Tak zwany jest masorecki zachodni i wschodni. Oto przypis Rotherhama po prawej stronie. On jest po angielsku, ale pomogę ci, którzy angielskiego nie znają, podkreśliłem, co trzeba. Tak? I tutaj mamy w tym sensie powiedziane, i oni będą patrzeć na mnie, tak? Na mnie, tak? Którego przybili i będą opłakiwać go. Tak? Też tak daje, czyli mi, angielskimi na mnie, ale opłakiwać him, czyli go. Czyli to robi Rotherham, tak jak większość przykładów. Bierze wersję, jedną wersję z tych masoreckich i idzie tym śladem, ale widzimy tu literkę fy, jest literka fy w tym miejscu, przy mi, F, odsyłacz i na dole, o, tu już teraz pokazuję, na dole jest wyjaśnienie. I w tym na dole piszą, jaka jest cała prawda na temat tych zaimków. I co oni to piszą? Przy tym F. Tak podają zachodni masoreci, że ma być, będą patrzeć na mnie, a opłakiwać będą go. Tak podają zachodni masoreci. Wschodni podają, będą patrzeć na niego tutaj. Będą opłakiwać go. Czyli logicznie. Jedni masoreci podają tak, drudzy masoreci podają. Nie są zgodni ci masoreci. Wiemy, ci masoreci zrobili trochę dobrego, ale dużo też złego, bo poniszczyli manuskrypty hebrajskiego Starego Testamentu, których używali i tylko sposobie pozostawili wersję. Okazuje się, że sami też nie mają jednej wersji, tylko są wschodni i zachodni. W niektórych kodeksach jest napisane, będą patrzeć na mnie, ale pisze na mnie, czytane jest go. A w innych go jest zarówno czytane, jak i pisane. Takie dali wyjaśnienie. Czyli widzimy wyraźnie z tego wyjaśnienia. I to mi się tutaj podoba. Prawda? Jest jakaś informacja na dole, żeby czytelnik, chociaż ma, podejrzewam, że ta wersja, że będą patrzeć na mnie, a opłakiwać go, jakby zdobyła większą popularność, większą nawet Rotherham ambitny daje tą wersję, ale uczciwie przyznaje, że jest także rękopis inny, który podaje te zęki inaczej. Jeśli chodzi o polskie, to w języku polskim dobrze sobie razem masz 4 przekłady. Wszystkie tutaj je wypuściłem. Jest to Biblia Paulińska, Biblia Poznańska, Tysiąclecia i Romaniuka. Bo zobaczmy, jak wybrnęli z tego dylematu. Będą patrzeć na tego, którego przybili. Będą nad nim rozpaczać. Ta sama osoba, nie dwie różne. Będą patrzeć na tego, którego przebodli, będą po nim rozpaczać. Znowu tego, czyli mamy tego i nim. Albo tego i niego, zależnie. Jeszcze Biblia Tysiąclecia, o dziwo, nawet Biblia Tysiąclecia uznawała, że to jest nielogiczne, nie będziemy tłumaczyć bez sensu. Więc przetłumaczyli, będą patrzeć na tego, którego przebili i będą boleć nad nim. No i Biblia Romaniuka, tak zwana warszawsko-praska, będą patrzeć na tego, którego sami przebodli i z powodu niego będą ubolewać. Czyli te 4 przekłady w języku polskim też uznały, że nie będziemy robić fikcji, że patrzą na mnie, a opłakują go. Tylko chodziło o tę jedną i tą samą osobę. A prawda jest taka, że masoreci wschodni i zachodni różnią się w wersjach. I tylko dlaczego ta wersja bardziej logiczna nie jest powszechnie wybrana? Trudno to zrozumieć. Przekład Younga, angielski taki przekład, wnosi jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tu go postawiłem i dałem tłumaczenie obok, prawda? Tu są te najważniejsze dwa słowa. I co Young da Young? Young daje zaimek angielski tutaj it w tym drugim przypadku. Czyli będą patrzeć na mnie, też trzyma się tej wersji jak Rotherham, że mnie, którego przebili i będą nie go opłakiwać, tylko Young proponuje, będą to opłakiwać. Da zaimek it angielski, czyli będą to opłakiwać, czyli przebicie, fakt zabicia, fakt ukrzyżowania, fakt odrzucenia. Zakładam, że też pewnie można tak to przetłumaczyć. Widocznie ten zaimek hebrajski, tam ona sprawdzamy, on jest rodzaju męskiego, ale pewnie można go odnieść i do osoby, albo i do pewnego faktu, wydarzenia. Więc Young też to też jest jedna z takich bardziej ambitnych tłumaczeń, prawda? Słynie z dosłowności w języku angielskim, przykład Younga. Więc myślę, że też można to wziąć pod uwagę. I ma to rację bytu, prawda? Ale czy będą to opłakiwać, czyli przebicie, zabicie, czy go opłakiwać, Jezusa, którego tak potraktowali, znaczenie wychodzi na to samo. Więc okazuje się, że najlepsze tłumaczenie w wersetu 10 to prawdopodobnie zatem, bo zbieram to wszystko, co o tym powiedzieliśmy w wersecie, jest takie. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą wpatrywać się w niego, jeszcze o tym wpatrywać się powiem, dałem na czerwone, jeszcze jedna mała uwaga, będą wpatrywać się w niego, którego przybili. I będą go... Albo to, gdybyśmy Younga posłuchali, opłakiwać. Obydwie są równie logiczne, bo można opłakiwać i naszego Pana, a również fakt jego zabicia. Będą wpatrywać się w niego, którego przybili i będą to. No przyjmijmy, że to lepsze, prawda? Że to przebicie będą opłakiwać. Jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym, co oznacza ni mniej, ni więcej, jak narodowe nawrócenie całego cielesnego Izraela. A teraz jeszcze o tym wpatrywaniu się w niego. Bo też tam chyba któryś przekład, nie pamiętam który, być może kody podały wpatrywać się albo jakieś inne tłumaczenie. W każdym razie ten hebrajski czasownik, który tutaj na czerwono dałem wpatrywać się, to jest nabat. I ten nabat znaczy patrzeć uważnie, patrzeć w wielkim skupieniu, albo z nadzieją, albo z zatroskaniem. W każdym razie chodzi o wielkie skupienie. Bo się czegoś boję, może w ciemności coś zaszurało, co tam wyjdzie w tej ciemności, albo patrzę z nadzieją. Czekam na kogoś, on nie przychodzi, ale w końcu słyszę, że dziś otwiera, jak myśmy dzisiaj czekali na braterstwo i nagle słyszymy, wchodzą, prawda? O, jeszcze ktoś do nas przyjdzie na żywo dzisiaj, prawda? Czyli słuchamy, wypatrujemy z takim zainteresowaniem. To może być albo, mówię, z powodu strachu, ale z powodu nadziei. Właśnie okazuje, że się mocno skupiam na tym, co widzę. I ten czasownik jest nabat, jest tak, że użyty w 1 Mojżeszowej 19 rozdziale, gdy jest mowa o Locie i jego żonie, żeby nie patrzyli za siebie. I też jest powiedziane, żebyście nie nabatowali za siebie. Czyli nie chodziło o takie same tylko spojrzenie do tyłu. Już, o, spojrzał do tyłu, zgrzeszył, ukarać, zamienić żonę Lota w słup soli. Tylko żebyście nie patrzyli do tego tyłu z wielkim skupieniem, z wielką uwagą, z żalem, że tam coś zostawiacie za sobą te swoje wszystkie domy i pola i idziecie gdzieś tam w góry, uciekacie. Więc nie patrzcie z żalem, z wielką troską na to, co zostawiacie. I to właśnie to przemawia, jak jest to silne patrzenie. Więc to nie jest tylko tak, że tylko o Jezus, tak, Pan, no to pomyliliśmy się, a to nic, przepraszamy, ha, ha, ha. Nie, nie. To ma być wpatrywanie się w Niego, prawda? To będzie wielkim skupieniem. No i niektórzy będą z wielką troską, Niektórzy może z półtłaską, z półradością, niektórzy z radością, w zależności od tego, jakie kto ma serce, co w tej chwili sobie myśli o tym wszystkim, jak to patrzy, i potem, kiedy fakty będą się działy przed ich oczami, będą nabatować, będą się wpatrywać w niego z wielkim zainteresowaniem, wielkim skupieniem. To zobaczenie Jezusa przez Izrael nie może być doświadczeniem fizycznym, bo według słów naszego Pana, po jego ukrzyżowaniu świat miał już go więcej nie widzieć fizycznie. Jeszcze krótki czas, powiedział Jana, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał. Lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, wy też żyć będziecie. Lecz wy będziecie mnie oglądać, a potem miał członków małżeńskiego ostatka. Oni mieli dołączyć do naszego Pana i być z Nim. Nawet Jan napisał, prawda, jeszcze nie wiemy, jacy będziemy, ale wiemy, że będziemy tacy jak On. Więc będziemy razem z Nim. Ale to mówił o swoich malutkim statku. Zatem tutaj o tym, w tym zobaczeniu Jezusa przez Izrael musi chodzić o widzenie umysłem. Zobaczenie oczami zrozumienia. Czyli zrozumienie, krótko mówiąc. Co jest czymś normalnym. Nie jest niczym niezwykłym w Biblii, żeby tak używać słowo zobaczyć. Zobaczmy. Błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Chodzi o rozumienie. Albo widzimy, nie wzrokiem fizycznym, tylko oczami zrozumienia. Raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukorowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, a bez łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Widzimy, prawda, tutaj w tym wersecie, no to wiadomo, że nie fizycznie naszego Pana, bo naszego Pana na ziemi już nie było, gdy te słowa apostoł Paweł pisał. Widzimy, rozumiemy, że On takim jest. Na krótko mniejszy był od aniołów, chwałą i czcią ukronowany i tutaj umarł za wszystkich ludzi. Takie umysłowe zobaczenie Jezusa przez Żydów, czyli zrozumienie, jest zapowiedziane w kilku miejscach Biblii. Oto one, przeczytajmy je. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nasz Pan te słowa wypowiedział w środę. Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie i tak dalej. A Żydzi widzieli go fizycznie swoimi oczami jeszcze przez dwa kolejne dni, czyli w czwartek i w piątek. Zatem mówiąc o niewidzeniu go aż do wypowiedzenia tych słów, tak, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Jezus musiał mieć na myśli zobaczenie umysłem. Zrozumienie kiedyś przez Żydów, kim był on dla nich i dla całej reszty świata. A na innym miejscu pismo mówi, zobaczą, kogo przebodli. Tak o Izraelu jest powiedziane. Zobaczą, kogo przebodli. No nie ma tu żadnych więcej innych komentarzy, ale zobaczmy na inne. Oto przychodzi wśród obłoków i chmur, lepiej dać chmury niż obłoki, bo są chmury ucisku, i ujrzy go wszelkie oko. Także ci, którzy go przybili, będą biadać nad nim, albo będą biadać z jego powodu wszystkie plemiona ziemi. Lepiej dać chmury niż obłoki, bo chmury to kłopoty i problemy czasu ucisku, w których wszyscy głusi na nauki Biblii, czyli ogromna większość świata, w tym ogromna większość chrześcijaństwa, ci głusi na nauki Biblii w końcu zobaczą Jezusa, czyli zrozumieją, że rozpad obecnego złego świata to znak Jego wtórnej obecności. Nasz Pan mówił, że w obłokach, lepiej w chmurach Go zobaczą wszyscy. Niektórzy sądzą, że nasz Pan będzie wisiał, tak? W tychże chmurach, tak żeby go wszyscy zobaczyli, musiałby wisieć przez 24 godziny co najmniej, prawda, żeby jak się ziemia obraca dookoła, wszyscy zdążyli go zobaczyć. No, bez sensu. Oprócz tego nasz Pan powiedział, że już świat go więcej nie ogląda, więc nie będzie się dawał światu zobaczyć ani na fizycznych chmurach, tylko w tych chmurach ucisku, które widzimy wokół siebie. I te chmury będą takie potencjał bardziej potężne, aż w końcu w tych chmurach ucisku świat zrozumie, że to jest wtóra obecność Jezusa i niszczenie obecnego porządku rzeczy. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach, lepiej chmurach, nieba. O, to jest bardzo dobry dowód na to, że nie chodziło mu o fizyczne. Bo jak ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, można zobaczyć fizycznie Jezusa w niebie na prawicy mocy Bożej, jak sobie siedzi? A mówi, że zobaczycie. No nie można. Tak samo go w chmurach nikt nie może zobaczyć. Można natomiast zobaczyć go na prawicy Boga w niebie. Można zobaczyć go w chmurach ucisku umysłem. Można zrozumieć, że on tam jest. My widzimy naszego Pana uwielbionego na prawicy Boga. Wierzymy, rozumiemy, że on tam jest. Że taką nagrodę otrzymał, że jest teraz w niebie ze swoim Ojcem i zaprowadza, obala obecny porządek rzeczy, żeby zaprowadzić swoje własne królestwo. W tym dniu będzie wielki płacz w Jerozolimie, jak płacz w Hadam-Rimon na równinie Megiddo. Ziemia będzie płakała, każdy ród osobno będzie płakał. ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Simejego osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody, każdy ród osobno i ich kobiety osobno. Tak opisuje ten werset, ten wielki płacz w Jerozolimie po zrozumieniu, kogo zabili i na kogo tak długo czekali, chociaż on już przyszedł. Powszechny żal i płacz całego narodu po uświadomieniu sobie, kogo zabili. Coś jakby mówili do siebie, my jako naród coś takiego zrobiliśmy? My jako naród nie rozpoznaliśmy tego, który do nas przyszedł, chociaż na niego czekaliśmy? To tak jakbyśmy czekali na gości, my, goście przyszli, a myśmy ich przegonili, bo to nie są ci goście. A potem się okazało, że to właśnie byli ci i mieli dla nas wielkie dary i prezenty. Życie nasze miało się zmienić od tych gości, a myśmy ich przegonili. Bo tam się wydawało, że mieli wyglądać inaczej. Ale mieliśmy instrukcję, jak będą wyglądać. Wszystko było napisane, wszystko się zgadza, ale z jakiegoś powodu coś nas zaślepiło. I przegoniliśmy tych gości, na których czekaliśmy, chociaż mieliśmy ich dokładny opis, tych gości. Ten ich, tak tutaj zdjęcie tejże Doliny Megiddo, to jest panorama równiny Megiddo, ona także jest zwana Doliną Jezreel, tam zginął. Tak, jak widzimy, jest niższa Dolna Galilea po lewej stronie, tam góra Tabor w oddali i jeszcze jakiś pagórek Morech i góra Gilboa po prawej. Tutaj na tej dolinie działy się wielkie bitwy i tam też zginął ten jeden wielki król, którego bardzo, bardzo cenili. Wielki potem był płacz po śmierci tego króla. No i ten płacz jest porównany tutaj w Biblii, że to będzie coś podobnego, jak po tym wielkim królu, który tam zginął. O, chyba trzeba będzie schować się, żeby można było przeczytać dokładnie cały werset. Po tym wszystkim wyruszył Necho, król egipski, aby walczyć. Mijam, prawda, fragmenty, żeby tylko pokazać nawiązanie do tego opisu, jak to Izrael przeżywał śmierć dobrego króla. Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. Wtem łucznicy trafili króla Jozjasza. Jego słudzy zawieźli go do Jerozolimu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza. Jeremiasz ułożył pieśń żałobną o Jozjaszu, a wszyscy śpiewacy i śpiewaczki nucą ją w swych narzekaniach albo lamentacjach nad Jozjaszem do dnia dzisiejszego. I zaprowadzono to jako zwyczaj w Izraelu. Są też one zapisane w narzekaniach, albo w lamentacjach, albo w trenach. Tak przy okazji, na dole pisze tą informację, w trenach Jeremiasza nie ma bezpośredniego odniesienia do śmierci Jozjasza. Chociaż mogą do niej pasować fragmenty rozdziału 4 trenów. Albo możliwe też jest, że zostały one zapisane gdziekolwiek indziej, w innym miejscu, nie zostały uznane za natchnione i nie przetrwały do naszych czasów. To jest taka drugorzędna sprawa, prawda? Bo tu niby pisze, że zostały zapisane one w narzekaniach, lamentacjach, trenach, ale bezpośrednio Jeremiasz w swoich trenach o Jozjaszu się nie wypowiada. Tylko fragmenty rozdziału 4 można, jakby to chciało do tego odnieść, ale druga wersja, że być może zostały one zapisane gdzie indziej. Przyjrzyjmy się dokładnie, kto będzie płakał. Rody Dawida, czyli królowie, Natana, czyli prorocy, Lewiego, czyli kapłani i lewici, no i Simei. Simei reprezentuje prawdopodobnie wrogów Jezusa, bo Simei to był ten, który szedł obok Dawida, złorzeczył i urągał mu. Tutaj 2 Samuela, 16 rozdział, nie będziemy czytać. I zapewne ten Simei jest przykładem Żydów szczególnie wrogo nastawionych do Jezusa. Tak jak ten był szczególnie wrogo nastawiony do Dawida. Plus dodatkowo, by nikogo jeszcze nie pominąć, po wymienieniu, że będą płakać rody Dawida, Natana, Lewiego, Simei, 4 rody, to jeszcze jest powiedziane wszystkie pozostałe rody. I jeszcze każdy ród osobno. I jeszcze wszystkie kobiety z tychże rodów osobno. Co może wskazywać na nic więcej, jak tylko bardzo osobisty charakter tego żalu w sercu każdego Izraelity bez wyjątku. Wymienieni są 4 grupy szczególnie, tak żeby objąć tych królów, proroków, kapłanów, lewitów, no i wrogów Jezusa. No i potem jeszcze wszyscy inni są podkreśleni jako bardzo, bardzo płaczący nad tym faktem, że tak potraktowali Jezusa i czekali na Niego tak długo, chociaż On już był dawno obecny. Częścią tego płaczu zapewne będzie także świadomość, co z powodu odrzucenia Jezusa Żydzi jako naród utracili. A powiadam wam, w Mateusza 8 przeczytamy, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, czyli z pogan, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izakiem, Jakubem w Królestwie Niebios, oczywiście w jego ziemskiej fazie. Synowie Królestwa, czyli Izrael Cielesny, bo oni byli tymi synami Królestwa, zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, do stanu błędu w czasie wieku Ewangelii. Tam będzie płacz i zrzucanie zębów. Nie płacz i zrzucanie zębów w piekle wiecznych mąk, jak to niektórzy twierdzą, tylko żal z powodu po uświadomieniu sobie tego, co stracili. W Biblii określenie, że będzie płacz i zrzucanie zębów oznacza wielki żal. Tak jak człowiek, który by zrozumiał swój wielki błąd, który całe jego życie zmienił na gorsze i kiedy go sobie uświadamia, ma ogromne wyrzuty sumienia, wiele żalu, żalu do samego siebie. Czasami sobie nie mogą ludzie z tym żalem poradzić, tak im jest przykro z tego powodu. Albo inny fragment z Łukasza. Tam, po wzbudzeniu godnych, gdy ziemska faza królestwa zacznie być zaprowadzana, będzie płacz i zrzucanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, jego ziemskiej fazie, no bo nie zobaczą tej niebiańskiej, siebie zaś samych precz wyrzuconych, poza klasę godnych, poza tych reprezentantów Królestwa. I przyjdą ze wschodu, zachodu, północy, południa i zasiądą w Królestwie Bożym, to ci poganie, do których poszło potem wezwanie do maluszkiego statka, gdy ci odrzucili, gdy naród żydowski odrzucił tą ofertę, bo jak wiemy, początkowo całe maluszkie statko miało pochodzić z narodu żydowskiego. I gdyby przyjęli naszego Pana, tak by się stało. Nie poszło, Ewangelia nie poszłaby do pogan. Widzimy, że to jest w zasadzie, nie chcecie słuchać? Pójdziemy do pogan. Oni będą słuchać. Także poganie zostali zaszczyceni ofertą wysokiego powołania tylko z tego powodu, że Izrael cielesny odrzucił i zareagował na tą ofertę w jakimś niewielkim tylko procencie. Tak niewielkim, że większość małżeńskiego statka dzisiaj to ci, którzy nie mają genów żydowskich, tylko pogańskie, ale dla nich nie ma to żadnego dzisiaj znaczenia. Oni są duchowymi istotami w boskiej naturze, więc ich pochodzenie ziemskie jest nieważne, ale historycznie większość małżeńskiego statka to nie Żydzi, ci tutaj z ziemi, tylko genetycznie poganie. O rozpoznaniu Jezusa przez Izrael cielesny poetycko mówi też Psalm 118. Jest oddzielny wykład, nie będę go powtarzał, nie będę robił do niego prezentacji, on już w takiej formie zostaje. Czekamy na ten moment rozpoznania Jezusa przez Izrael cielesny, bo według Pawła, Rzymian 11:25 oznacza to początek powracania z grobów dla całego świata. Jeśli bowiem odrzucenie ich, Żydów, jest pojednaniem świata, dopuszczenie pogan do oferty zbawienia nawet w maluczkim statku, to jest to pojednanie świata, bo do tej pory do naszego Pana, no i także w czasie naszego Pana, poganie byli poza boskim zainteresowaniem. Tak jakby nie istnieli. Bóg i Żydzi. I on z Bóg, z Żydami karze, nagradza, ale tylko jest Bóg i Żydzi. Reszta świata jakby nie istniała. No i teraz nagle okazało się, ich odrzucenie to korzyść dla pogan, pojednanie świata, dopuszczenie ich do tych samych przywilejów. I Paweł mówi, jeśli ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, tych Żydów, odrzuconych na czas wyboru morskiego statka, jeśli nie powstaniem do życia z martwych. Dlatego na ten moment czekamy i wierzymy, że ten moment niebawem nadejdzie. I na tym mój wykład się kończy. Część piąta tej serii drugiej fazy Pisma Jakuba będzie 11 września. W tej części piątej omówimy korzyści dla świata. Także zapraszamy wszystkich na część piątą, która będzie wygłoszona 11 września i zakończy serię o drugiej fazie ucisku Jakuba. Z tej części wszystkim życzę błogosławieństw w nadziei, że ta prawda o bliskości Królestwa, o Izraelu przyjmującym, rozpoznającym Jezusa będzie dla nas wszystkich posileniem i jednocześnie zachęci nas do tego, żebyśmy wypatrywali, co się dzieje w Izraelu. Wszystkie punkty inne na świecie dzisiejsze, nawet wojna na Ukrainie, czy ewentualna Chiny, Tajwan, czy ewentualnie cokolwiek innego, nie ma większego znaczenia. Wszystkie inne rzeczy złe, które dzieją się na ziemi, są tylko elementem drugorzędnym do rozkładu obecnego porządku rzeczy. Ale te najważniejsze rzeczy dzieją się w Izraelu i wokół niego. Czyli szukamy Goga i Magoga. W pierwszych częściach mówiliśmy, już nawet pokazywałem, jak on jest stworzony, jak ten blok państw przeciwko niemu. I patrzymy, co się będzie działo z Izraelem i wokół niego, kiedy przyjdą dla niego te najbardziej ciężkie dni. Dla nas będzie to dowód jeszcze bliższej, jeszcze większej bliskości Królestwa Bożego, udziału w którym życzę nam wszystkim i dziękuję za uwagę.